kolejna chata, w której się znajdujemy. Jesteśmy w gospodarstwie agroturystycznym u pana Sławomira Sobiepanka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam obie bardzo.
I co pan tutaj robi?
No ja zajmuję się wszystkim. Można powiedzieć, co jest możliwe na tego typu słabych glebach. Czyli zalesiłem 20 lat temu znaczącą część gospodarstwa. Oprócz tego mam pszczoły i zajmuję się generalnie teraz agroleśnictwem, czyli użytkowaniem przestrzeni częściowo zalesionej dla celów rolniczych. Prowadzę hodowlę kóz i te moje stworzenia żywią się częściowo na łąkach, częściowo w lesie.
I skąd się wziął pomysł na agroleśnictwo? Skąd ten koncept?
Mamy w naszej przestrzeni w całej Polsce dużo obszarów, gdzie intensywna uprawa się nie kalkuluje. Po prostu słabe gleby jeszcze w tych suchych latach są niewydolne. Następuje degradacja środowiska poprzez nadmierną uprawę takich przestrzeni i ta ziemia nie daje dostatecznych plonów. Dlatego podjąłem się pewnego ryzyka i z pozytywnym dla mnie skutkiem tą ziemię użytkowuję w sposób ekstensywny, czyli jak najmniej części ornej, warzywa, jakieś krzewy, borówki amerykańskie, jagoda kamczacka, a resztę przeznaczam na wypas dla kóz. Są to pastewniki obejmujące częściowo obszar zakrzaczony. Moje kozy żywią się tak jak sarny, czyli mają przestrzeń łąkową, ale w każdym pastewniku obejmuje to część zakrzaczona, czyli stosuje tak zwane rotacyjne pastewniki. Czyli te stworzenia są przywiązane do pewnej przestrzeni pastewnej, ale tylko na okres 2-3 dni, bo dalej się nudzą. One chcą różnorodności, tak jak my. My chcemy mieć codziennie na śniadanie coś innego. I nasze stworzenia tak samo. Oczekują takiej różnorodności. Trzeba im posuwać coś osobno. Kiedyś stworzenia były przywiązane do bardzo małej przestrzeni i trzymano je przez cały czas na jednej przestrzeni. Wiązało się to z degradacją przyrodniczą, dlatego że łąki były wygryzione do samej ziemi, wysychały. Ale tą ziemię można uszanować w taki sposób, że poddawać rotacyjnemu wypasowi, wtedy żaden gatunek rośliny nie jest zagrożony.
To w takim razie może przejdźmy się po tym terenie i opowie pan, co tutaj się znajduje w tych różnych miejscach. Teraz przechodzimy obok uli.
No mamy tu pasiekę złożoną z 30 paru rodzin. Ona ma dostęp do bardzo różnorodnej przyrody, czyli mamy las mieszany. I oprócz tego mamy przestrzenie zakrzaczone i trawa jest tutaj niekoszona do momentu, aż wszystkie gatunki przekwitną. W związku z tym nie można tego miodu pozyskiwanego z tej pasieki uznawać za miód taki monokulturowy, lipowy czy akacjowy. Przez cały czas pszczoły muszą mieć dostęp do różnorodnego pożytku. Dzięki temu są i zdrowe, no i miód ma bardzo dużo własności leczniczych. Także trudno zaszeregować ten mój miód do jakiegokolwiek gatunku.
Mówił pan też wcześniej, że nie używa pan kosiarki.
Nie. Ja koszę wyłącznie ręcznie. Te niedojady, które zostawią mi kozy i resztę roli kosiarki wykonują kozy.
Więc kozy jako naturalna kosiarka, pożyteczne zwierzę. Mówiliśmy też wczoraj trochę o samych kozach, o ich zachowaniach.
No kozy są gatunkiem bardzo inteligentnych. One nie potrafią się żywić tylko jednym gatunkiem trawy. Jeżeli trzymamy je na pastwisku za długo, na określonej powierzchni, one zostawiają to pastwisko, nie chcą gryźć tych samych gatunków, muszą mieć różnorodność zapewnioną.
Różnorodność jest bardzo ważna dla tych kóz. Mówiliśmy też wczoraj trochę o hierarchii wśród tych kóz.
No to jest ciekawe. Z moich wieloletnich obserwacji wynika, że koza jest stworzeniem stadnym i tam zawsze jest szef. To jest szefowa. I wszystkie stworzenia, jak mam ich na przykład 10 matek, one są zhierarchizowane. Czyli jest pierwsza, która ma najłatwiejszy dostęp do paśnika, odpędza następne i następne też czują swoje miejsce w stadzie. Oczywiście to wygląda dosyć brutalnie, bo każda słabsza musi ustąpić miejsca silniejszej. I można ciekawą rzecz zaobserwować w ich zachowaniu. Mianowicie, kiedy na przykład kupuje następną kozę, nową, to w stadzie ona jest atakowana przez najsłabszą, bo ta najsłabsza już nie chce być ostatnia.
Mówiliśmy też o tym, że ciężko wpłynąć na te ich zachowania, że tej hierarchii nie da się zmienić.
Nie możemy zmienić tego charakteru, bo to jest natura. Możemy bić tą pierwszą, ale ona bita będzie uznawała, że ja jestem znowu pierwszy. I z chwilą, gdy zostawiam stado, dawny porządek jest przywracany.
Jest obiegowa opinia o tym, że kozie mleko niezaładnie pachnie. Pan nam udowodnił, że tak nie jest. I dlaczego?
Dlatego, że kozy są utrzymywane w dobrostanie. Czyli mają dużą przestrzeń, mają różnorodność roślinną zapewnioną. Oprócz tego przez cały rok one są wypuszczane na zewnątrz. Czyli ciasne pomieszczenia mogą powodować to, że zapach przechodzi na mleko. Ale jeżeli zapewnimy jej dużą przestrzeń, zgodnie z dobrostanem, to wtedy to wpływa na jakość i mleka, i mięsa też.
Oprócz natury, oprócz zwierząt i wielu gatunków roślin, które pan tutaj ma, jest pan również entuzjastą energii odnawialnej.
Tak, mam wszystkie sposoby ogrzewania u siebie zainstalowane, czyli mamy, można powiedzieć, pompę ciepła powietrzną, fotowoltaikę, mam solary, no i zamierzam jeszcze zastosować maty grzewcze na podczerwień.
Skąd się wzięły te pomysły u pana i ta pasja do ekologii i do tego, żeby swoje życie poprowadzić w tym kierunku?
No widzę bardzo duże zagrożenie zmian klimatycznych, na które wpływ ma jednak człowiek. Jeżeli nie będzie takiej raptownej zmiany w zachowaniach ludzi, zmiany wykorzystania surowców naturalnych, no to te zmiany będą się bardzo szybko pogłębiały, będą wręcz galopowały. Jeżeli nie ruszymy z kopyta, mówiąc ordynarnie, w tych zmianach, jeśli chodzi o tą energetykę rozproszoną, bo tu mówimy o bardzo drobnych instalacjach, one powinny być zakładane we wszystkich rodzinach na wsiach, to ta degradacja klimatu będzie następowała. Tutaj trzeba zacząć od podstaw. To nie tylko duże instalacje są istotne, ale to, żeby ten klimat zmieniać u siebie w domu. Możemy na to mieć wpływ.
Mówił pan, że ten klimat może się zmieniać negatywnie też przez to rolnictwo, to wielkopowierzchniowe rolnictwo, to nieszanowanie różnorodności też. Powiedział pan, że w niektórych miejscach może dojść do takiego zdegradowania gleby, że ta gleba nie będzie już rodzić.
No proszę sobie wyobrazić, to nie są moje spostrzeżenia. Mam dostęp do dokumentów naukowców, którzy zaopatrują w ekspertyzy Komisję Europejską, gdzie w tych dokumentach jest wyraźnie powiedziane, że zbyt duże przestrzenie uprawiane przez monokulturę powodują bardzo szybką degradację, że w przeciągu kilkudziesięciu lat ta ziemia przestanie rodzić, bo będzie wyjałowiona ze wszelkich mikroorganizmów niezwykle potrzebnych dla tej bioróżnorodności. O spadku tej bioróżnorodności też mówią raporty ONZ-u. A wielkoobszarowe gospodarstwa właśnie są dla tej bioróżnorodności wielkim zagrożeniem. Dlatego, że jeżeli na dużej przestrzeni stosujemy na przykład uprawy kukurydzy, ziemia jest odsłonięta przez dosłownie 2 miesiące. Jest wystawiona na ekspozycję na słońce, a słońce doskonale dezynfekuje. Tylko nie dezynfekuje w sposób dla nas potrzebny. Słońce może dezynfekować na przykład naszą odzież wystawioną. Może suszyć mięso, ale gleba... A ziemię degraduje po prostu. Odsłoniętą ziemię słońce degraduje. Staje się pustynią.
Jest dużo pracy do zrobienia i dużo pracy pan tutaj wkłada sam od siebie, ale oprócz tych zwierząt i tej natury oraz energii odnawialnej, którą pan tutaj promuje, ma pan również działalność edukacyjną.
Tak, wycieczki szkolne przyjeżdżają i oczywiście przykładam do tego dużą uwagę, dlatego że to jest nasza przyszłość. Jeżeli nasze dzieci uwrażliwimy na to, na te zmiany klimatyczne, to one będą starały się od najmłodszych lat wykorzystywać racjonalnie i energię, i surowce, i nie marnować żywności, odpowiednio się odżywiając, preferując więcej odżywiania roślinnego, warzywnego, a nie mięso.
Jak z panem się skontaktować, jak pana znaleźć, żeby tutaj przyjechać i nauczyć siebie czegoś, czy swoje dzieci?
No jestem na stronie powiatu miejskiego. Nie mam własnej strony. Urząd gminy też dysponuje moją stroną, także każdy w internecie może mnie znaleźć.
Czyli gmina Dobre.
Gmina Dobre, tak.
I tutaj można do pana znaleźć numer telefonu, zadzwonić, skontaktować się?
Tak, tak.
Jaki to numer?
502-176-928.
Jeszcze jedna rzecz a propos tej edukacji. Powiedział pan o tym, jak chce pan zmieniać przyszłość, nasze przyszłe pokolenia, ale pan nie robi tego teoretycznie. Pan pokazuje to na przykładach. Powiedział pan, że tą fotowoltaikę chce pan pokazać, jak to działa, przekładając to na przykład na mały wiatrak, który rzeczywiście funkcjonuje i tego typu rzeczy, które pan już tworzy właśnie.
Tak. Nie instaluje się dużo na wsiach, dlatego że te urządzenia są mało dostępne. Na dach nikt nie wchodzi, żeby to obejrzeć. A ja jestem zwolennikiem, żeby to było bardziej przyswajalne, czyli chciałbym stworzyć taką mikroinstalację, która będzie mobilna, że będzie można ją wystawiać na dwór, na kółeczkach i każde dziecko będzie mogło w miniaturze obejrzeć, jak to wygląda i dzięki temu zachęcić przyszłe pokolenia do tego, żeby robione to było na skalę masową.
To jeszcze jedno zdanie na zakończenie dla przyszłych pokoleń.
Szanujmy przyrodę. Żyjmy oszczędnie. Oszczędzajmy energię i żywność, bo to jest wszystko dla nas bezcenne.